Dzień dobry, witam serdecznie. Piotr Dziubałtowski, PGE Baltica.
Dzień dobry, Radosław Jarosiewicz, wiceprezes zarządu korporacji budowlana Doraco.
No i właśnie, nadchodzi ta wiekopomna chwila, jak to mówią co niektórzy, i rozpoczyna się budowa bazy w Ustce. Budowa bazy po byłym korabie, budowa bazy, na którą wiele osób już czekało. Myśmy mieli też przyjemność tu w studiu gościć przedstawicieli PGE Baltica, którzy opowiadali trochę o tym, jak mniej więcej to będzie wyglądało. Wtedy jeszcze nie był wyłoniony wykonawca tej bazy. Wtedy były tylko plany, projekty i duże chęci, powiedziałabym, do tego, żeby tą społeczność lokalną trochę, że tak powiem, oswoić z myślą tych dużych zmian, które będą w Ustce. No i właśnie, gdyby panowie zechcieli tak zwyczajnie i po ludzku powiedzieć, po co w ogóle jest ta inwestycja w Ustce? To już wybrzmiewało, ale przypomnijmy, po co i dla kogo ta baza powstaje?
To chyba jest pytanie, na które ja powinienem odpowiedzieć.
Bardzo proszę.
Znaczy, przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że to jest ogromna przyjemność móc być dzisiaj tutaj i ten event, który dzisiaj mamy, polegający na wbiciu łopata, więc takim symbolicznym rozpoczęciu budowy bazy serwisowej w Ustce, dla nas jest dużym i ważnym wydarzeniem. Dla mnie przede wszystkim też bardzo emocjonalnym, bo pracuję w tej organizacji 4 lata i dewelopowaliśmy projekt, mówiliśmy cały czas o tym, co będziemy robić, gdzie będziemy robić, jaki to jest ważne, jaki to będzie miało wpływ na lokalną społeczność. A dzisiaj mamy taki moment, że po 3 latach mówimy, to dzisiaj zaczynamy budować. Dzisiaj mamy przygotowane łopaty wspólnie tu z naszym partnerem i będziemy wbijać jako pierwsi te łopaty, żeby rozpocząć budowę bazy serwisowej, budowę bazy, która ma zagwarantować i zapewnić prawidłowe funkcjonowanie całej farmy wiatrowej, pierwszej, największej w ogóle, jaką PGE buduje, bo to jest 1,5 gigawata, to jest największa farma wiatrowa, która powstaje w tak zwanej pierwszej fazie. I Ustka będzie takim małym pentagonem tak naprawdę dla całej operacji związanej z produkcją, zarządzaniem i dystrybucją tej energii, którą my wyprodukujemy na wiatraka, które będą zlokalizowane 40 km od linii brzegowej, których nie będzie widać, które nie będą
to
uciążliwe.
Jest też, przepraszam, tak.
I w ogóle to jest fantastyczne. Znaczy ja...
Bo to było pytanie, które mieszkańcy pewnie też zadawali. Wyście mieli też przyjemność spotkać się z mieszkańcami. Czy to będzie widać i czy to będzie hałasować i w ogóle jak to będzie?
No, w ogóle nie będzie widać, nie będzie hałasować. I to jest tak, że ja mam prawie 30 lat doświadczenia w energetyce i zaczynałem w energetyce konwencjonalnej. Budowałem elektrownie węglowe, budowałem elektrociepłownie węglowe, potem gazowe, potem silniki gazowe i mam ten przekrój i dzisiaj patrząc na zakres inwestycji mówię sobie tak, wow, budujemy coś, co jest kompletnie neutralne tak naprawdę dla miejsca, w którym ta energia będzie wytwarzana. A w bazie serwisowej w Ustce będziemy zatrudniali ludzi, którzy będą zarządzali farmą. Tam powstanie cały system zarządzania. Wszyscy kojarzą Ustkę, że to będzie
takie
miejsce...
centrum dowodzenia, rozumiem.
Tak, bo wszyscy kojarzą, że to będzie takie miejsce, gdzie będą tylko wpływały statki serwisowe. Ale to jest tylko część tak naprawdę tej przygody. Bo druga część jest taka, że powstanie centrum zarządzania farmą, które... No, musi być w odpowiedni sposób zabezpieczony, wiemy w jakich czasach żyjemy, ale to będzie serce tak naprawdę farmy, które będzie koordynowało produkcję tak naprawdę energii elektrycznej z całej farmy wiatrowej projektu Baltica 2. Tam będą ludzie pracowali, więc to będą tak ludzie, którzy będą mieli specjalizację w zakresie zarządzania farmą. Tam będą pracowali magazynierzy, tam będą pracowali serwisanci statków serwisowych, które będą wypływały do cyklicznych serwisów i przeglądów.
No, ale to nie jest takie proste, patrząc czy słuchając tego, co pan mówi, że zatrudnienie takich fachowców wcale nie jest takie łatwe i proste, tak? Bo umówmy się, to jest dość nowe, jeśli chodzi o Polskę, tak? Więc nie zdążyliśmy jeszcze wyszkolić, wykształcić ludzi, którzy dedykowani będą stricte morskim farmom wiatrowym. Czy się mylę?
Potwierdzam. To znaczy, to jest bardzo trudny proces, ale to też jest ogromna szansa.
No
znaczy,
tak.
Ogromna szansa dla tego regionu, ponieważ i w ogóle później pewnie będziemy mówić, jaki jest wpływ totalny na to, co się dzieje na Pomorzu w zakresie z naszymi projektami, ale prawda jest taka, że my po pierwsze już od dłuższego czasu współpracując ze szkołami średnimi, między innymi w Ustce, przygotowujemy tak naprawdę bazę kadry, przygotowujemy ludzi tak naprawdę do tej pracy. Ja może zareklamuję w ogóle, że my już w tym roku i w przyszłym będą trwały rekrutacje do naszych projektów, więc w ogóle super. Wszystkich zachęcam do zainteresowania się. Na naszej stronie internetowej będą o tym informacje, procesy rekrutacyjne będą się toczyły, a docelowo ten poziom obsługi, który będzie pracował z Ustki, to pierwsza faza to jest 40 pracowników, a kolejna faza to jest do 100 osób, tak więc my rozmawiamy o takim potencjale.
To już jest duża liczba.
I mówimy tutaj o różnych specjalizacjach, bo mówimy i o specjalistach, którzy będą zarządzali, ale mówimy również o technikach, którzy będą pływali. My będziemy szkolić tych techników. Tak, bo w ramach projektu mamy pełną świadomość, że nie ma tej wiedzy. My musimy ją wpompować.
No właśnie, nie? Bo to jest...
I świadomi tej wiedzy przygotowaliśmy system do tego, żeby już po rekrutacji przygotować, wytrenować, bo to chyba jest popularne. Jesteśmy w Słupku, no tak. Mamy dużo sportu, więc tu trenujemy.
Tak, trenujemy.
Więc wytrenować tak naprawdę tych ludzi, którzy będą dla nas pracować. Ten proces trwa wiele miesięcy, ale my bierzemy to na siebie. Będziemy uczyć tych pierwszych techników wież wiatrowych. To są również magazynierzy, to są również pracownicy administracyjni. Mamy całą część jakby lądową, budujemy bazę wyprowadzenia mocy w Choczewie. Tam będziemy elektroenergetyków potrzebowali. Więc to jest cały system. Część tych specjalizacji mamy w naszym kraju, część jest kompletnie nowych.
No tak.
I w tych nowych w sposób aktywny bierzemy udział i rozwijamy tak naprawdę i tworzymy te kompetencje i będziemy je tworzyć. A ja jeszcze raz wszystkich serdecznie zapraszam do tego, żeby być aktywnym w procesie rekrutacji. Na pewno będziemy o tym dużo, dużo mówić i chętnie skorzystamy również z Państwa pomocy, jak proces będzie ruszał, żeby dać znać, że to już jest ten moment.
Że to już, że to teraz. No tak, bo to też te głosy mieszkańców, które do nas trafiały, to trochę z lękiem i obawą, że rzeczywiście będziecie poszukiwać ludzi do pracy, ale to pewnie przyjadą ludzie skądś, nie? Czyli z dużych miast, z dużych ośrodków, że to będzie Trójmiasto, że tu lokalnie to może być różnie, bo przecież, nie? Natomiast no, też podczas tych spotkań, które tu były, myśmy tłumaczyli, że to właśnie na tym ma polegać, żeby też tą lokalną społeczność włączać w te działania bazy. Dzisiaj jeszcze muszę zapytać o jedną rzecz. 18 miesięcy? Tyle będzie trwała budowa?
Tak.
Takie jest założenie?
Takie jest założenie, tak jest sporządzony szczegółowy harmonogram. Tak to zamierzamy zrealizować. Daliśmy na to słowo naszemu partnerowi. Póki co jesteśmy bardzo ładnie w harmonogramie. To jest kontrakt zaprojektuj, a potem wybuduj. Jesteśmy w fazie projektowania. Złożyliśmy projekty technologiczne już do naszego klienta, już są wykonane. Rozpoczęły się pierwsze roboty przygotowawcze, typu ustawienie zaplecza, pierwsze takie prace, które pozwolą na te prace takie budowlane, kontraktowe. I od czerwca ruszamy z budową. Pojawią się na placu budowy palownice, pojawią się firmy od robót drogowych,
czyli tak zwany ciężki sprzęt, rozumiem.
Ciężki sprzęt, ale tu właśnie chcę powiedzieć, że to jest wielka szansa też dla regionu, bo to oprócz tego, że to, co mój kolega powiedział, że będą pracować tutaj specjaliści później przez 30 lat, czy tam tyle, ile będzie ta baza funkcjonować.
Potwierdzam, co najmniej 30.
Co najmniej 30.
Wiem, to wyczytałem. Natomiast chcę powiedzieć, to też jest wielka szansa teraz przy tej budowie. My spodziewamy się między 200 na 250 osób przy realizacji tego kontraktu. To jest content tutaj lokalny. Mówimy o dostawcach gruszy w piasku, o koparkach, samochodach. To wszystko, te pieniądze wpompowane w ten region tutaj pozostaną. To jest duża szansa. Połączenie budowy i potem operacji, obsługi tych farm to jest około 100-150 miejsc pracy dla regionu.
Super.
To jest też działalność portu. To jest działalność portu, który będzie mieć większy ruch, nie zakłócające oczywiście pracy.
No ja rozumiem, że to w pewnej synergii musi być wszystko z tym, co do tej pory ma tam miejsce, nie? Że to tak, tu z kapitanatem też zakładam już trzymacie rękę na pulsie i wszystko idzie zgodnie, że tak powiem, z założeniami, czy nie? Idzie?
Ja muszę powiedzieć, że idzie. To jest w ogóle ustka i lokalna społeczność i te wszystkie administracyjne jednostki, które tutaj się znajdują. Poziom współpracy to jest coś w ogóle wspaniałego. To znaczy taka zbudowana świadomość, że to jest wspólne dobro, powoduje, iż i relacja, i wszystkie procedury administracyjne i rozwiązywanie problemów na bieżąco, to jest po prostu przyjemne. Przyjęliśmy taką strategię wspólnie, zresztą my mamy również z naszym partnerem taką strategię przyjętą, że my nie jesteśmy w relacjach inwestor, wykonawca, jakieś sztywne ramy. Pracujemy wspólnie projektowo. My jesteśmy, Doraco jest naszym partnerem w realizacji tego zadania. Nie jest wykonawcą, jest partnerem w realizacji zadania. Mhm. Tak samo władze portu, władze miasta i lokalna społeczność. To są dla nas partnerzy w realizacji tego przedsięwzięcia. Od początku komunikujemy, co się dzieje. Jesteśmy otwarci, niczego nie ukrywamy, pokazujemy harmonogramy i wspólnie zastanawiamy się, jak prowadzić te zadania, żeby w sposób optymalny i najlepszy one zostały zrealizowane dla wszystkich. Nie tylko z punktu widzenia inwestora. Naszym głównym zadaniem jest wybudować tą farmę, a potem produkować z niej energię. Ale ten element jakby współpracy właśnie z władzami portu, z kapitanatem, z jednostką przecież ratowniczą, gdzie również mamy doskonałe doświadczenia, tu wszędzie musimy się przygotować. Ten poziom współpracy, bardzo serdecznie w ogóle korzystając z okazji, dziękuję, bo to jest wysoki profesjonalizm i duża przyjemność taka praca.
My też widzimy taką wszechogarniającą chęć zrealizowania tego, pomagania sobie, patrzymy na społeczność lokalną, to jest niesamowite. Ci ludzie wszyscy są zainteresowani, żeby to powstało, bo każdy chyba dobrze życzy regionowi.
Ja myślę, że to jest jedno. Drugi, ludzie są ciekawi, jak to będzie wyglądało, tak? Więc mają też nadzieję rzeczywiście i pokładają może nadzieję w tym, że jednak miejsca pracy się znajdą. Ciekawe miejsca pracy, bo to też nie jest do końca tak, że tej pracy tu nie ma. Ona jest. Natomiast jak przychodzi nowe, ciekawe, takie, które daje szansę i możliwość jeszcze do tego, żeby nabyć nowych kompetencji, tak, nauczyć się
innych kompetencji, których wcześniej nie było.
Dokładnie, nie? To wtedy sobie myślę, że koło was ten wianuszek, w cudzysłowie, ludzi będzie dość duży, tak? Bo ludzie są wam przychylni. I to jest też fajne, że wy nie jesteście firmą, wykonawcą, która przyjeżdża i lokalnie patrzą na nią na zasadzie, o matko, będzie bałagan, będzie głośno, będzie, nie wiem, będzie nam to przeszkadzać. No, sami wiecie, jak to jest czasem, tak? Że
sąsiedztwo budowy nie jest najlepszym sąsiedztwem.
Nie jest najlepszym sąsiedztwem, dokładnie
też
tak.
Też zrobimy,
nie?
Wszystko i tutaj z partnerem z PGE sobie powiedzieliśmy to, mówimy prawdę, komunikujemy jasno. Nawet jeżeli będzie czasem głośniej w czasie budowy, to potem będzie tylko lepiej i ładniej. I myślę, że to trzeba ludziom mówić.
Znaczy ja myślę, że uczciwość jest fajna, nie? Że jeżeli uczciwie stawia się sprawę, no nie zrobi się remontu bez bałaganu i hałasu. No nie ma szans na to. Zawsze jest.
Tylko nie? Mówmy sobie, kiedy będzie największe natężenie. Tak. Przygotujmy się.
Dokładnie.
Przygotujmy jakiś plan tak naprawdę działań, jak mitygować. My naprawdę będziemy wspólnie robić wszystko, żeby to było jak najmniej uciążliwe. A jeszcze jako ciekawostkę powiem pani, że technik turbin wiatrowych to jest drugi najbardziej pożądany i poszukiwany zawód w całej Europie.
Były takie badania. Technik turbin wiatrowych? Co dokładnie?
Technik turbin wiatrowych to jest taki dżentelmen, który pływa codziennie specjalnym statkiem serwisowym na turbiny i dokonuje tak zwanych przeglądów cyklicznych. Tych turbin będzie 107. No, ja zawsze tutaj porównuję to z Pałacem Kultury, bo to jest, każda z nich jest wyższa niż Pałac Kultury. I to jest w ogóle niesamowita konstrukcja. Taki monopal, który jest wbijany w morze, to jest średnica około 11 metrów średnicy, tak? To są wysokości ponad 200 metrów. Na samej górze gondola, na którą technik będzie się przemieszczał.
Można się poczuć małym obok tego, nie?
To jest niesamowite taki... dla ludzi, którzy kochają morze i kochają przygody i kochają wysokość, a jednocześnie jest ten aspekt techniczny, tak? Bo to jest skomplikowane techniczne urządzenie, bo to jest generator, turbina, cała masa urządzeń zabezpieczających. To jest duża przygoda i duża frajda. Jak rozmawiamy z młodymi ludźmi, którzy kończą właśnie szkoły średnie i lubią przygodę, to jest takie miejsce, gdzie mogą się w sposób doskonały znaleźć. A praca technika w dużej mierze to jest jakby cykliczność, czyli powtarzanie pewnych czynności, które są wpisane wprost w instrukcję techniczną obsługi urządzenia, w tym przypadku turbiny wiatrowej. No, a w przypadku, kiedy występują zdarzenia nieplanowane, czyli jakieś awarie, no to jest tak naprawdę podstawowe prace naprawcze. I zespół, to jeszcze powiem, to jest mega komfortowe, bo zespół, który na początku przez pierwsze 5 lat pracuje, to jest zespół, który będzie składał się z techników Siemensa, bo turbiny produkuje Siemens, więc to będą ludzie z Siemensa, którzy już mają doświadczenie. Kolejna jedna trzecia tego składu to są ludzie z Orsteda, czyli tak naprawdę pracownicy naszego duńskiego partnera. I reszta tego zespołu to są nasi technicy. Więc to też jest taki duży komfort, bo to nie jest tak, że ci ludzie wylądują na statku, popłyną na turbinę i radźcie sobie. Tak? Tylko będą uczyli się przez te 5 lat w zespołach, które mają doświadczenie. I to też jest tak naprawdę duży komfort.
No, duży komfort,
niesamowita przygoda. Ja osobiście...
Ale ja widzę, że to jest właśnie coś, co kręci.
Myślę sobie, że jeżeli ludzie mają pasję do tego, co robią, a nie jest to zwykła praca... To też
to się nie może nie udać, nie?
Efekty są zawsze widoczne. Tak jak wy kochacie offshore, energetykę, my kochamy budownictwo, więc myślę sobie, że to połączenie to jest gwarancja sukcesu.
Ale ja muszę zapytać jeszcze, Adorako, to nie jest pierwsza baza, którą budujecie, czy pierwsza?
Tego typu to pierwsza, bo nie budowało się takich baz w Polsce przez wiele lat. Natomiast wszystkie te elementy, które składają się na bazę, czyli nabrzeża, czyli place o odpowiedniej wytrzymałości, budynek administracyjny, magazynowy, to są rzeczy, które robimy normalnie w naszej pracy na projektach. Też fajnie jest to, że jest to kontrakt zaprojektuj i wybuduj. My się w tym specjalizujemy od 20 lat. To dla nas lepiej, bo możemy połączyć prace projektowe razem z wykonawstwem. To dla klienta, dla naszych partnerów jest taki plus, że można skrócić termin realizacji o kilka miesięcy, nie czekając na formalności, tylko wykonując to równolegle. Układając tak budowę, żeby ten termin końcowy był dotrzymany. Także myślę sobie, że nasze 30-letnie doświadczenie, szczególnie ostatnio w hydrotechnice, jesteśmy bardzo mocno, budujemy praktycznie od zachodu wszystkie porty do aż do Gdańska, czy nawet na Mazurach. To połączenie hydrotechniki, geotechniki i kubaturówki, którą robimy, mamy w każdym z tych obszarów mamy bardzo mocne doświadczenia, super. Czujemy się bardzo mocno, także nie boimy się, natomiast czujemy presję czasową i musimy
18 miesięcy.
Musimy ten temat po prostu zrealizować w terminie.
Ja muszę was zapytać o jedną rzecz. Tam po tej stronie, po której zaczynają się prace w Ustce, jest jeden budynek, który ma zostać. Jeden budynek.
Mówimy o starej sieciarni. Okej.
Pomysł, plan na to? Czy nie będziecie zdradzać? Bo ja tu próbowałam wyciągać wcześniej od prezesa.
I co,
od...
nie chcieli powiedzieć?
Nie.
To ja nie wiem, czy ja powinienem.
No bardzo będę wdzięczna. To jest taka zagadka dla mnie, słuchajcie, a to jest budynek, który ma moc. Ja tak uważam.
To jest w ogóle przepiękny budynek. No to ja znowu włączam ten wątek pasji tak naprawdę w tym wszystkim. To jest budynek, w stosunku do którego pracujemy nad planem. My jesteśmy tak naprawdę, wybraliśmy już wykonawcę do przygotowania koncepcji. Nasz wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia nam 3 rozwiązań wykorzystania tego budynku. Natomiast na pewno będzie tak, że nie zostawimy go w takiej formie, jakiej jest dzisiaj.
Super.
My go na pewno zrekonstruujemy, na pewno wykorzystamy potencjał tego miejsca i to piękno, w którym to piękno, które budynek w sobie posiada.
Są takie zawiera. Są takie budynki, które mają moc.
Jest. Jak to się mówi. No więc, no cóż, ja może w przeciwieństwie do tych kolegów, którzy byli przede mną, nie będę milczał na ten temat, tylko że powiem, że tak, nie zamierzamy go zostawić w takiej formule, jak jest. Pracujemy nad koncepcjami i na pewno bardzo poważnie rozważamy. Do końca tego roku chcemy wybrać wariant i w zależności od tego wariantu, który wybierzemy, przygotowujemy harmonogramy realizacyjne, jeśli chodzi o to miejsce.
W sieciarni.
Też fajnie, że pozostanie coś po tej budowie,
która była.
Oprócz nowoczesnej techniki, najnowszych rozwiązań, to jeszcze ten taki content ludzki,
znaczy
społeczny.
Ja myślę, że to jest ważne też dla lokalsów, kolokwialnie mówiąc, tak? Czyli dla tych, którym Ustka jest bliska, którzy mimo kończonych studiów na świecie, w Polsce, wracają do tej Ustki i tu chcą być, tu chcą żyć i z nią są związani.
A ty pani coś opowiem. No. My mamy w biurze w Gdańsku, bo mamy biuro w Gdańsku. Siedziba spółki jest w Warszawie, ale nasze biuro w Gdańsku, w Trytonie mamy, wynajmujemy biura. Tam pracuje zespół już ponad 40 osób i to jest głównie obszar morskich farm wiatrowych. I większość ludzi, która tam pracuje, to są ludzie, którzy trafili do nas tak naprawdę z offshore'u i pracowali na całym świecie. Ja mam przyjemność pracować z niesamowitym zespołem, który pracował na całym globie. Pracowali w Afryce, pracowali w Stanach Zjednoczonych, w Azji, Europa, w różnych miejscach. I ci ludzie wrócili do kraju i my wspólnie z nimi budujemy offshore. To w ogóle organizacja jest bardzo tak młodą organizacją. Średnia wieku na ogół w przedsiębiorstwach to są gdzieś tam powyżej 50 lat. Tak, to są te problemy, które w tradycyjnych firmach gdzieś oscylują, średnia wieku 50, prawie 60 lat. My jesteśmy zdecydowanie poniżej. Mamy młody zespół, który świetnie komunikuje, który jest absolutnie inny niż te wszystkie organizacje, o których się mówi, z typu spółka Skarbu Państwa, że to są jakieś wyobrażenia. To jest w ogóle nie ta przygoda. To jest zupełnie inny team. Ci ludzie wrócili, pracujemy razem.
Ale pan tak, razem. Ale ja słuchajcie, za chwilę będę pukać i pytać o pracę, jak tak będziecie zachęcać. Bo to już...
Zapraszamy.
Bo to po prostu człowiek słucha i myśli sobie, matko, jak tam są te... To ja tam chcę, słuchajcie.
Ja tylko dodam do tego, co powiedział mój kolega. Widzimy na tym projekcie niesamowitą pasję i taką chęć działania dla dobra projektu. Aha. Oczywiście dla dobra firm też, natomiast dla dobra projektu, dla zrealizowania.
Ale to się słyszy. Dlatego,
żeby to się toczyło takim wspólnym, naturalnym rytmem. To wcale nie musi być nieprzyjemnie. To może być bardzo miło, oczywiście kompetentnie.
Znaczy wiecie, my Polacy, przepraszam, jesteśmy nauczeni zupełnie innych standardów pracy. Tak? I te firmy zachodnie, te łączące, te, o których tu mówicie, tak? I to, co wybrzmiało przed chwilą, to jest super. Ale część osób, zwłaszcza powiedzmy te 35+, są nauczeni tego, że wielu pracodawców, nie wszyscy, broń Boże, wielu pracodawców ciągle jest w PRL-u. W sposobie podejścia do człowieka.
Pani redaktor, to jest tak w ogóle nie ta bajka, nie
no,
ta nie
dlatego
ta
mówię,
przygoda.
Że jak was się słucha, to człowiek myśli sobie... To ja do was chcę.
Poza tym, poza tym czasy się zmieniły też. My jak czuję, jak myślę o sobie, jesteśmy takimi organizacjami, które
idziecie do przodu.
Cenią ludzi, cenią zespoły. Tylko zespoły wygrywają. Natomiast to się musi zmienić we wszystkich firmach. Dzisiaj
powinno.
Człowiek, żeby go nie nazywać zasobem ludzkim, człowiek jest na wagę złota i tych ludzi trzeba dzisiaj zupełnie inaczej zacząć szanować jako partnerów, jako kolegów, jako ludzi po prostu, a nie pracowników. I myślę, że sobie my mamy te lekcje odrobione. Natomiast rynek musi pójść właśnie za tym trendem, bo dzisiaj znaleźć fachowca do dobrej klasy jest niezwykle ciężko. Jak się już go znajdzie, trzeba go po prostu w firmie utrzymać, żeby się rozwijać, żeby iść do przodu.
No i żeby, ja sobie tak wyobrażam, żeby chciał identyfikować się, utożsamiać z firmą, w której pracuje. No nie ma nic gorszego, słuchajcie, niż obudzić się rano z bólem głowy na myśl o tym, że trzeba iść do pracy. To jest dramatnie. Więc jeżeli tego udaje się uniknąć i człowiek się uśmiecha na samą myśl o tym, że kolejny dzień, kolejne wyzwania, nawet jeśli jest trudno, tak?
To bo my jesteśmy szczęśliwi, bo my się cieszymy, że możemy realizować te projekty.
Właśnie, ja o tym mówię, nie? Że to wtedy jest super. I to tak powinno wyglądać, nie?
To tak wygląda. To jest ten poranek, kiedy człowiek się budzi i myśli, jakie tematy dzisiaj są do rozwiązania, ale nie patrzy przez pryzmat problemu, przed którym staje, tylko patrzy przez pryzmat wyzwania, tego, gdzie wspólnie usiądziemy, jak rozwiązać ten problem. tu nie ma strategii obwiniania. To w ogóle nie ten model. To jest model tak naprawdę szukania rozwiązania. Tutaj jest model, jeżeli mamy problem, to od razu się wspólnie zastanawiamy. My go nie chowamy, nie parkujemy. Zresztą taka współpraca jest między nami na projekcie, tak? My siadamy, jeżeli coś się dzieje, to od razu na tym się zastanawiamy. Pracujemy w formule projektowej z naszym partnerem. To nie jest, dostaliście umowę i teraz zrealizujcie.
A my was będziemy rozliczać.
A my was rozliczymy.
Czy zespół to jest słowo klucz i dobro projektu. Ten zespół, każdy problem zmienia się całkowicie, zmienia się w wyzwanie, w temat do rozwiązania, jeżeli jest zespół ludzi chętnych. Jeżeli to nie byłby zespół, to każdy by się okopywał, patrzył w umowę, co jest. A my dzisiaj chcemy przede wszystkim wybudować, a oprócz tego oczywiście dopełnić wszelkich formalności. I ten zespół w moim odczuciu dzisiaj to jest gwarancja sukcesu.
Ja myślę, że czas nam się kończy niestety. Ja bym jeszcze z wami chętnie. No właśnie. A my powiedzieliśmy już tak, podsumowując. Dzisiaj Łopata, 18 miesięcy. Rok, półtora będziecie szukać ludzi do pracy.
W drugiej połowie tego roku.
W drugiej połowie tego roku. W
25 zaczynamy proces. On będzie trwał druga połowa 25 i pierwsza połowa 26 roku.
To na pewno jeszcze się spotkamy. Będziemy
ruszamy, zapraszamy.
Tak, głośno mówić o tym, kogo, kiedy i dlaczego. Farm nie będzie widać, 40 kilometrów od brzegu nie będzie słychać, bo to są pytania, które ludzie zadają. Odpowiedzieliśmy chyba na większość tego, co też do nas trafia, chyba że jeszcze panowie chcecie dodać od siebie, jak wyglądało to spotkanie z mieszkańcami, byliście na nim? Jakie tam wątpliwości były i pytania, co tam padało?
No, zależy, o które spotkanie schodzi.
Ostatnie,
tak? To ja nie miałem przyjemności brać w ostatnim spotkaniu, natomiast z tego feedbacku, który otrzymałem, my na bieżąco informujemy o tym, bo najczęściej padające pytania to były pytania, kiedy ruszy zadanie, na ile ono będzie uciążliwe tak naprawdę.
Czyli no,
to ta wrażliwość ruchu turystycznego, ale o tym dzisiaj już powiedzieliśmy. Więc my na bieżąco kolejne spotkania będą realizowane. 12 czerwca planujemy kolejne spotkania. Oprócz tego będziemy na bieżąco w kontakcie z mieszkańcami. Ruszamy z dyżurami w okresie wakacyjnym, więc można również się zgłosić. Mamy taką ambicję, żeby realizować kolejne drobne projekty, które będą wspierały nie tylko lokalnych mieszkańców, ale też i tak naprawdę turystów, którzy przyjeżdżają. Chcielibyśmy tą zieloną energię wspólnie z miastem również promować. Nie chcę zdradzać szczegółów, ale szykują się kolejne projekty i nasza obecność i aktywność taka prospołeczna, na pewno ona będzie co najmniej utrzymywana na tym poziomie, który jest do tej pory, ale mam ambicje, żeby było jeszcze lepiej.
No to ja za to trzymam kciuki. Wiem, że na plażach można was wypatrywać w różnych miejscach.
Jak co roku.
Jak co roku.
W tym roku też jesteśmy sponsorem Charlotte Days, więc jesteśmy głównym sponsorem.
Zapraszamy. Charlotte Sailing Days.
Sailing Days, dokładnie. Zapraszamy wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie.
No to ja mam nadzieję, że my gdzieś po drodze w tej Ustce będziemy się spotykać, że panowie będą zaglądać też do radia.
Ja czekam na tą CV-kę.
Tak, dobra. I chyba tu postawimy kropkę, drodzy
państwo. Jeszcze chcieliśmy się wprosić bardzo do spotkania do pani.
No, zachęcam, jak zawsze. Ja jestem otwarta. Radio jest dla człowieka o człowieku. Jeżeli możemy mówić o dobrych rzeczach i mieć ludzi z dobrą energią u siebie w studiu, tym lepiej. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję serdecznie.
Dzięki.
Do usłyszenia.